I zaczynając od tego wersetu 15, który mówi, a jeśli by zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, idź, strofuj go między tobą i onym samym, jeśli cię usłucha, pozyskałeś brata twego. W ogóle czemu chcę mówić o tym fragmencie, bo on się wydaje dosyć prosty, jakby coś to tłumaczyć, że jest jasna, ale choć fragment jest to prosty, to jest on bardzo problematyczny, bo on jest prosty do zrozumienia, ale okazuje się, że jest bardzo ciężki do wykonania. Bo wielu ludzi z różnych powodów unika konfrontacji, a to jest rzecz, którą mamy przykazaną w momencie, kiedy mamy z kimś jakiś problem, to powinniśmy to wyjaśnić z tym, z kim mamy problem. Jest natomiast niestety wiele zgromadzeń, w których albo całą tą procedurę podaną przez Chrystusa się pomija, bo wszyscy boją się konfrontacji jak ognia, żeby broń Boże przypadkiem kogoś nie obrazić, żeby ktoś się nie poczuł źle i w ogóle pomijają całą tę kwestię. Są też inni, którym tak się śpieszy do tego, żeby już traktować kogoś jak poganina i celnika i się go pozbyć, że też pomijają ten element konfrontacji i już przechodzą na koniec, wszystkich tylko wyrzucają i siedzą sami w swoim sosie. Dlatego warto może sobie wyjaśnić, o co tu chodzi, jak powinniśmy postępować i jak ocenić tych, którzy ten fragment Pisma lekceważą, który, jak już wspomniałem, trudny faktycznie do zrozumienia nie jest. Także pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, kiedy brat nasz przeciwko nam zgrzeszy, a może się to zdarzyć, bo wszyscy jesteśmy w ciele, nikt nie jest z nas doskonały i nie tylko może się tak zdarzyć, że ktoś zgrzeszy przeciwko nam, ale czasem nawet może dojść do tego, że to my zgrzeszymy przeciwko komuś. W każdym razie, co powinno nastąpić w takiej sytuacji? Powinniśmy pójść do tego, kto przeciwko nam zgrzeszył i strofować go między nami a onym samym, czyli jeden na jeden. Nie zacząć od tego, żeby odpowiadać o wszystkim dookoła. Słuchajcie, widzieliście, co ten Zdzisiek mi zrobił, jak on tak mógł. No nie, w pierwszej kolejności powinniśmy pójść do Zdziśka. Od razu powiem, że nie znam żadnego Zdziśka i używam tego tak jako przykładu. I z nim sprawę wyjaśnić w pierwszej kolejności, bo swojego bliźniego mamy miłować tak jak siebie samego. Jeżeli my byśmy przeciwko komuś zrobili coś źle, to chcielibyśmy chyba, żeby ten ktoś zwrócił się najpierw do nas, zamiast wszystkim dookoła rozpowiadać, jacy to my nie jesteśmy źli. Dlatego tak samo powinniśmy postępować wobec innych. I to przykazanie nie jest czymś nowym, z czym dopiero Chrystus w ciele przyszedł i objawił, jak należy postępować, ale to jest rzecz, o której można było przeczytać już u Mojżesza. I jak możemy zobaczyć na następnym slajdzie, w trzeciej księdze Mojżeszowej, czyli dosyć blisko początku Biblii, mamy napisane: nie będziesz nienawidział brata twego w sercu twoim, jawnie strofować będziesz bliźniego twego, a nie ścierpisz przy nim grzechu. Nie mścij się i nie chowaj gniewu przeciw synom ludu twego, ale miłuj bliźniego twego jako siebie samego, jam Pan. Jeżeli więc miłuję swojego brata i widzę, że grzeszy, to nie powinienem tego grzechu u niego tolerować. Powinienem chcieć pomóc bratu pozbyć się tego grzechu. Nie pozbyć się brata, który grzeszy, tylko pomóc bratu pozbyć się tego grzechu. Bo tak jak czytaliśmy w wersecie poprzednim, idź i strofuj go między tobą i onym samym, jeśli cię usłucha, pozyskałeś brata twego. I to jest cel tego wszystkiego, o czym tam Pan Jezus mówi, że mamy robić w sytuacji, kiedy ktoś zgrzeszy, żeby tego brata pozyskać. Tak samo jak ten pasterz, który zgubił tę jedną owcę, to nie mówi potem do pozostałych 99, słuchajcie, ta jedna owca, co się zgubiła, to ona nam nie była potrzebna, my tutaj w naszym gronie jesteśmy super, tylko idzie i szuka tej, co się zgubiła. Tak samo my powinniśmy chcieć pozyskać tego brata. I najlepszy sposób, żeby tego brata pozyskać, to jest postępować według tego, co powiedział Chrystus. Bo wielu ludzi lubi wymyślać sobie alternatywne sposoby tego, jak postępować z ludźmi, że oni to może zrobią inaczej, jakoś łagodniej, na pewne rzeczy przymkną oko, ale najbardziej skutecznym i najlepszym sposobem jest przestrzeganie tego, co przykazał nam Bóg, bo to On nas stworzył i On wie, co najlepiej na nas zadziała. Dlatego powinniśmy nie kombinować, a być posłuszni Bogu i nie bać się tej konfrontacji jak ognia, ale stosować ją wtedy, kiedy jest ona potrzebna. Bo jeżeli ja widzę brata mojego, który grzeszy i mu o tym nie powiem, to według temu, co mamy napisane tutaj, mam go w nienawiści, a mam nie nienawidzieć brata swego, ale jawnie go strofować. I to jest rzecz, z której musimy sobie jasno zdawać sprawę. Jak zobaczymy na następnym slajdzie, kolejny werset jest dla tej całej sprawy istotny, żeby teraz nie było tak, że wszyscy zaczną wszystkim mówić, co się komu z kim nie podoba, bo strofowanie polega na tym, żeby zwracać komuś uwagę na grzech. A czym jest grzech? Jak czytamy, każdy, co czyni grzech, ten i zakon przestępuje, a bowiem grzech jest przestępstwo zakonu. Czyli grzech to jest złamanie Bożego przykazania. Nie postąpienie wbrew temu, co się komuś wydaje, że jest dobre, tylko złamanie tych przykazań, które mamy tutaj. Więc jeżeli chce się strofować brata, przyjść i powiedzieć mu, że zgrzeszył przeciwko nam, to lepiej, żebyśmy mieli jakiś fragment, że możemy pokazać, zobacz, to jest przykazanie, którego nie wypełniłeś. To jest przykazanie, które złamałeś, a nie mieć jakieś nieuzasadnione pretensje. Bo jeżeli coś nam się nie podoba w tym, co ktoś zrobił wobec nas, ale nie możemy znaleźć żadnego wersetu, który by potępiał to, co ten człowiek zrobił, no to może to z nami jest problem, a nie z tym bratem. Bo o ironio często bywa tak, że ktoś, okazując właśnie drugiej osobie miłość i napominając, zostaje źle odbierany. I ktoś, kto jest napomniany, to się unosi i mówi, jak to on śmiał powiedzieć mi, co ja mam robić, kto on jest. No ale on jest nikim, ten co napomina. On jest tylko kimś, kto zwraca ci uwagę, że robisz coś, czego Bóg zakazał. I za to powinniśmy być komuś wdzięczni, że ktoś taką odwagę do nas podejść miał i zwrócić nam uwagę, a nie za to, że stchórzył i w imię niemania w życiu żadnych konfliktów nic nam nie powiedział. Bo jak widzimy w kolejnym wersecie, napisane jest, nie strofuj na śmiewcy, aby cię nie miał w nienawiści, strofuj mądrego, a będzie cię miłował. Uczyń to mądremu, a mędrszym będzie, naucz sprawiedliwego, a będzie umiejętniejszym. Początek mądrości jest bojaźń pańska, a umiejętność świętych jest rozum. Miłość wszystkiego się spodziewa, więc my, jeżeli miłujemy naszych braci, no to spodziewamy się, że będą chcieli być mądrzy, a że nie będą chcieli być naśmiewcami, dlatego będziemy ich strofować. No jeżeli w trakcie tego strofowania się okaże ktoś naśmiewcą, no to trudno, ale nie powinniśmy zakładać, że wydarzy się coś złego, gdy kogoś zestrofujemy, tylko powinniśmy się starać robić to, co przykazał Bóg i liczyć na to, że ten, kto będzie strofowany, będzie nam za to wdzięczny i sami też powinniśmy być wdzięczni tym, którzy się nie bali, ale przyszli i powiedzieli nam, kiedy grzeszyliśmy. Ja wiem, że kiedy się nawróciłem, zacząłem po raz pierwszy czytać Pismo Święte, to myśl, która często mi się pojawiała, to była taka, że kurczę, szkoda, że nie znałem tych wszystkich przykazań wcześniej. Mogłem mieć dużo lepiej poukładane życie, gdybym przestrzegał Bożych przykazań od początku. Szkoda, że mi nikt tego wcześniej nie powiedział. Więc mamy okazję komuś tego czasu oszczędzić i nie czekać, aż on sam dojdzie do tego, że Boże przykazania są dobre. Kiedy widzimy, że ktoś grzeszy, powinniśmy od razu mu na to zwrócić uwagę, a nie bać się nie wiadomo czego w zasadzie. Ale ludzie często bardziej się boją innych ludzi, zamiast bać się Boga. I ludzie nie podejmą konfrontacji, no bo boją się reakcji drugiego człowieka, ale nie boją się, że złamią przykazanie, które dał Bóg. No co jest troszeczkę niedorzeczne chyba, mam nadzieję, że wszyscy przyznacie. I jeżeli dojdzie do tej konfrontacji, to może się tak stać, że brat nas usłucha, no i wtedy pozyskaliśmy brata naszego, ale może się też zdarzyć tak, że nas nie usłucha, no i wtedy czytamy, co się dzieje dalej. Wtedy, jak mamy napisane, a jeśli cię nie usłucha, przybierz do siebie jeszcze jednego albo dwóch, aby w uściech dwóch albo trzech świadków stanęło każde słowo. Bo czasami faktycznie dochodzi do nieporozumień i potrzebny jest arbiter, osoba bezstronna, która pomoże sprawę wyjaśnić. Dlatego jeżeli dojdzie do jakiegoś konfliktu, ktoś przeciwko nam zgrzeszy, nie możemy się dogadać, to nie powinniśmy sobie z tym bratem odbijać piłeczki, kto to ma rację, kłócić się jeden dzień, drugi tydzień, trzeci miesiąc. Jeżeli za pierwszym razem napomnienie nie dało skutku, to powinniśmy pójść do kolejnego brata, który spojrzy z boku na tę sprawę, lub dwóch, żeby w troszeczkę większym gronie spróbować tę rzecz wyjaśnić. I tu cały czas celem jest pozyskanie tego brata, żeby ustalić, kto zgrzeszył, żeby ten ktoś grzeszyć przestał. Może się jednak tak też stać, że i tych dwóch lub trzech świadków ktoś nie usłucha. Wtedy jak czytamy, a jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. Wtedy sprawę trzeba naświetlić przed całym zborem, żeby wszyscy wiedzieli, co zaszło, tylko też należy zwrócić uwagę na to, jaki jest tego cel. Bo tu jest powiedziane dalej, a jeśli by zboru nie usłuchał. Czyli nie mówi się o czyimś grzechu przed całym zborem po to, żeby od razu wszyscy już mieli go jako poganina, celnika, nigdy się do niego nie odzywali, tylko po to, by cały zbór tego człowieka napomniał. Bo cały czas celem jest pozyskanie tego brata, żeby on się od tego grzechu odwrócił. I sprawa w związku z tym ma zostać nie zakryta, zamieciona gdzieś pod dywan, tylko naświetlona tak, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. I dopiero kiedy ten człowiek tak bardzo ukochał swój grzech, że całego zboru nie usłucha, no to wtedy niestety, ale powinien nam być jak poganin i celnik. I co to znaczy, że ktoś ma być nam jak poganin i celnik? Bo tu też dochodzi do dziwnych, różnych nadużyć. Otóż celnik to nie jest najniższa forma istnienia na ziemi. Są gorsi ludzie niż celnicy. Są fałszywi prorocy. Pismo mówi, żeby fałszywych proroków nie pozdrawiać. Jeżeli przychodzi do ciebie ktoś, kto nie przynosi tej nauki, to nie wpuszczaj go do domu ani go nie pozdrawiaj. Z celnikami postępuje się inaczej. Można im w ostateczności powiedzieć nawet miłego dnia, ale nie będziemy się z nimi umawiać na wakacje, nie będziemy z nimi razem jadać, bo nie możemy się kolegować z kimś, kto bardziej umiłował grzech niż Chrystusa i niż zgromadzenie z ludźmi wierzącymi. Jak widzimy w wersecie w pierwszym liście do Koryntian 5:11, jest napisane, że są ludzie, z którymi właśnie powinniśmy się nie kolegować, tak jak czytamy, lecz pisałem wam, abyście się nie mieszali, jeśli by kto mieniąc się być bratem, był wszetecznikiem, albo łakomcą, albo bałwochwalcą, albo obmówcą, albo pijanicą, albo zdziercą, żebyście z takowym i nie jadali. Czyli są niestety takie sytuacje, kiedy musimy się od kogoś oddzielić, przestać się z kimś zadawać, ale nie na tej zasadzie, że podnosimy nos, nigdy się do tego człowieka nie odzywamy. Możemy mu powiedzieć, słuchaj, szkoda, że nie możesz wytrzeźwieć, że ciągle pijesz, bo dopóki jesteś pijakiem, to nie możemy się kolegować. Wróć, jak przestaniesz pić. I to jest koniec naszej interakcji, bo w wielu dziwnych sektach, kultach jest tak, że człowiek wykluczony nie wie, dlaczego został wykluczony. Inni nie wiedzą, dlaczego on został wykluczony, ale nie mogą się do niego odzywać, bo to zakazane. Tak się dzieje w miejscach, w których mają miejsce różne szemrane rzeczy, o których nie wypada czasem nawet mówić. Nie tak powinno być w Kościele Chrystusa. Tutaj rzecz powinna być naświetlona przed wszystkimi, tak żeby cały zbór wiedział, dlaczego ktoś nie może być częścią Kościoła, jaki jest jego grzech, no i dlatego, żeby ten, kto został wykluczony, wiedział, jaki jest jego grzech. I nawet ten element, to wykluczenie, cały czas jest nastawione na to, żeby brata pozyskać. Bo jeżeli rozmowa nie daje efektu, ktoś jest tak zadumany w sobie, że on wie, że to on ma rację, wszyscy inni się mylą, to co tam jest napisane w piśmie jest nieważne, to może on potrzebuje chwili czasu do namysłu. I jeżeli inni się od niego odwrócą, to ten czas do namysłu będzie miał. I w naturze ludzkiej jest coś takiego, że kiedy ludzie się od ciebie odwracają, to człowiek się zaczyna zastanawiać sam nad sobą, zaczyna kwestionować, no czy ja faktycznie dobrze zrobiłem, może jednak źle. I ta chwila refleksji jest potrzebna i ona jest cały czas nastawiona na to, żeby tego brata jednak pozyskać. Wiadomo, że nie wszyscy się upamiętają, ale to jest najlepsze postępowanie do tego, żeby ktoś się w końcu upamiętał. I jeżeli zdarzy się tak, że ktoś przejdzie przez te wszystkie trzy etapy, czyli zostanie napomniany jeden na jeden, zostanie napomniany przez dwóch braci, potem zostanie napomniany przez cały zbór, aż w końcu zostanie z tego zboru wykluczony, ale potem się upamięta, wróci, przyzna swój i opuści swój grzech, to co? To powinien wtedy usłyszeć: idź, poganinie i celniku, nie chcemy już z tobą nigdy więcej rozmawiać? Nie, powinniśmy mu odpuścić. A grzech, jeżeli się odpuszcza, to się o nim zapomina. Tak samo jak Bóg powiedział nam: więcej waszych grzechów nie wspomnę. Tak samo, jeżeli ktoś zgrzeszył przeciwko nam, ale upamiętał się, powinniśmy mu przebaczyć i o sprawie zapomnieć. Tak jak czytamy dalej w Ewangelii Mateusza, rozdziale 18, w wersetach od 21. Wtedy przystąpiwszy do niego Piotr rzekł: Panie, wielekroć zgrzeszy przeciwko mnie brat mój, a odpuszczę mu. Czy aż do siedmiukroć? I rzekł mu Jezus: nie mówię aż do siedmiukroć, ale aż do 77-kroć. Co tutaj można zrozumieć jako 70 razy 7-kroć. I to też nie ma polegać na tym, że jak ktoś przeciwko nam zgrzeszy, no to otwieramy kajecik, stawiamy kreskę, no zostało ci jeszcze tylko 489 razy, więc się pilno. To jest liczba duża, która pokazuje, że po prostu nie ma, to nie jest coś, co mamy śledzić. Jeżeli ktoś przychodzi do nas, bo się upamiętał, grzech porzucił, my mamy mu przebaczyć. Zresztą, czy Jezus nie powiedział, żebyśmy się modlili i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom? I to jest to, co powinno nas cechować i o czym jest też mowa w dalszej części rozdziału 18, o którym wszystkim gorąco polecam, o tym słudze, któremu wiele zostało przebaczone, a swojemu dłużnikowi nic nie mógł przebaczyć.